Tak jest, zgadza się. Witamy w poniedziałek, 10 po 10, punktualnie już teraz na zegarze. Jak zwykle o tej porze w poniedziałek w Polskim Radiu Białystok są z nami podlascy policjanci, którzy opowiadają o swojej służbie. Rolę główną w tej całej wesołej naszej gromadce zawsze w poniedziałki pełnią dzielnicowi. I tak właśnie na początek witamy policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, sierżanta sztabowego Przemysława Pocuka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
Pan jest dzielnicowym kilku osiedli w Augustowie, między innymi Lipowca i Zarzecza, ale to nie tylko.
Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o mój rejon służbowy, jest to czwarty rejon w Augustowie. Położony jest po prawej stronie rzeki Netty i obejmuje takie ulice jak ulice Zarzecze, gdzie między innymi znajduje się amfiteatr, plaża miejska, wyciąg nart wodnych, osiedle Marii Konopnickiej, Kasztanowa, osiedle Przylesie, Koszary i osiedle Lipowiec.
Ma pan dosyć rozległy, to po pierwsze, ale też taki, wydawałoby się, że dosyć taki niebezpieczny rejon, może nie to, że niebezpieczny, ale taki mocno turystyczny, tam gdzie bardzo wielu ludzi się skupia. Są plaże miejskie, prawda, między innymi.
Zgadza się.
Jest kanał i tak dalej, i tak dalej. Dużo ma pan pracy, a jeżeli tak, to jakiej najczęściej? W sensie takiej właśnie bardziej porządkowej w sezonie letnim, czy raczej skupia się pan tylko i wyłącznie na problemach związanych
z mieszkańcami? Jeżeli chodzi o pracę w Augustowie, to generalnie my jako policja mamy więcej pracy w sezonie turystycznym.
To na pewno.
Wiadomo, Augustów jest miastem turystycznym. I tak jak powiedziałem, poza latem, poza wakacjami tej pracy jest trochę mniej, ale też nie możemy mówić, że tej pracy nie mamy, tak?
No oczywiście, że tak, to choćby nawet konflikty sąsiedzkie,
tak,
czy konflikty rodzinne najzwyczajniej na świecie, bo przecież dzielnicowi się tym głównie trudnią, ale nie tylko.
Jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy o mieszkańców mojego rejonu, jest to zróżnicowana struktura. Znajdują się tam, czy zamieszkują ten teren ludzie mniej zamożni, którzy mają problemy z alkoholem i niestety z narkotykami. Pojawiają się interwencje z przemocą domową. Także myślę, że jest co robić. No.
Nie wiem dlaczego, ale mam takie dziwne wrażenie, że ten teren może być, pana pracy w okolicach rzeki Netty szczególnie, może być szczególnie niebezpieczny ze względu na no, jakieś takie różne koszenie losu, na przykład wejścia pod wpływem alkoholu do wody i tak dalej, i tak dalej. Pan się z tym spotyka?
Zgadza się. W ubiegłych latach, może nie bardzo często, ale zdarzały się sytuacje, że ludzie wypoczywający na akwenach wodnych wchodzili do wody niestety pod wpływem alkoholu i przytrafiały się tragedie.
Pan mówi teraz o turystach, a już sami mieszkańcy. I na nich to chyba nie robi dużego wrażenia, że mieszkają w okolicach tak pięknej rzeki i w ogóle jezior i tak dalej.
Zdarzały się sytuacje, że mieszkańcy wykorzystują fakt, że mieszkają nad rzeką czy nad jeziorem.
No to na pewno.
Idą sobie, że tak powiem, jeżeli mogę tak powiedzieć, poimprezować, ale na szczęście do wody nie wchodzą.
No właśnie.
Nie przytrafiają się takie sytuacje.
I z czego to wynika? Czy to wynika z takiego poczucia, pewnego niebezpieczeństwa, jakie niesie woda? No bo jeżeli ktoś mieszka na sodzie, ma kontakt z takim środowiskiem, to można powiedzieć, że zdaje sobie bardziej sprawę z pewnego zagrożenia.
Zgodzę się z panem. Uważam, że mieszkańcy Augustowa są oswojeni z myślą, że wchodząc po alkoholu do wody może się przytrafić im tragedia.
Ja myślę, że pan dzielnicowy teraz zapunktował. No bo jednak mieszkańców ma pan...
No prowadzimy różne akcje profilaktyczne.
Profilaktycznie są dobrze przygotowani pana mieszkańcy.
No i oby tak było jak najdłużej.
I oby tak było. Razem z nami z Wydziału Prewencji młodszy aspirant Wojciech Kosikowski, a także policjant aspirant Marcin Gawryluk z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Panowie, ja muszę zapytać szczególnie o dwa zdarzenia, które miały miejsca w weekend. Lwia część weekendu to juwenalia w Białymstoku, o których sobie zaraz porozmawiamy. Zapytamy, czy było bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety przytrafiło się też niebezpieczeństwo, taka no, dramatyczna historia nad akwenem wodnym właśnie, zupełnie a propos, o czym rozmawialiśmy. Panie aspirancie.
Tak, zgadza się. Witam serdecznie przede wszystkim. Powiem szczerze, że oczywiście przytrafiło nam się tutaj już po raz kolejny tragiczne zdarzenie, tym razem na akwenie wodnym w rejonie Michałowa. Otrzymaliśmy po godzinie 17 informację o tym, że młody człowiek zniknął pod wodą w tym rejonie. Po około godzinie czasu udało się odnaleźć go. No, niestety pomimo reanimacji ten człowiek zmarł. Także po raz kolejny chcielibyśmy też właśnie za pośrednictwem radia zaapelować do wszystkich, zwłaszcza, że nadchodzące dni
mają być ciepłe.
Pogodne, tak. I sporo osób będzie spędzało wolny czas nad wodą. Chcielibyśmy zaapelować właśnie o to, o czym już pan dzielnicowy wspomniał tutaj, że po alkoholu w żadnym wypadku nie wchodzimy do wody. Jeżeli jesteśmy sami, tak, musimy pamiętać też o tym, żeby zapewnić sobie asekurację drugiej osoby, żeby korzystać z tych kąpielisk strzeżonych, a nie niestrzeżonych, że w razie właśnie jakichś nieprzewidzianych sytuacji, żeby po prostu był ktoś, kto nam może udzielić pomocy.
No ale nie zawsze się udaje, jak widać. Czy policjanci ustalili już, co było powodem utonięcia w Michałowie?
No te czynności cały czas tutaj trwają.
A czy możemy mówić o jakichś takich hipotetycznych powodach?
Chociaż? Znaczy no hipotez oczywiście jest zawsze wiele, tak? Każda jest brana pod uwagę. Natomiast no na te konkretniejsze już ustalenia przyjdzie jeszcze na to pora.
No i niestety tutaj musimy podkreślić bardzo młody wiek tego człowieka, który niestety utonął. To chyba 18-latek, jeżeli mnie pamięć.
No tak, to generalnie jest takie zjawisko, wydaje mi się dosyć no, takie bardziej powszechniejsze, że jednak ci młodzi ludzie w tych takich upalnych porach wchodzą do tej wody jako pierwsi, tak. No i niestety oni też bywają właśnie ofiarami tej wody.
A apelujemy nie tylko do naszych młodszych słuchaczy, 18-latków, nastolatków po prostu, czy nieco osób starszych, ale także do rodziców tych ludzi, którzy, żeby zwracali uwagę. Ja wiem, że nie zawsze dziecku się da wszystko wytłumaczyć. Panowie z uśmiechem na twarzach przytakują, no bo wiadomo, że z nastolatkami bywa różnie, ale prosimy o zwracanie tej uwagi. I nawet jeżeli mamy się potem natknąć na taką odpowiedź pod tytułem przecież wiem, nie musisz mi tego powtarzać, to jednak powtórzmy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz do skutku, aby ten skutek był. Muszę zapytać pana aspiranta Wojciecha Kosikowskiego z Wydziału Prewencji, jak Wydziałowi Prewencji minęły ostatnie dni w Białymstoku, bo to jest zagadka.
Dlaczegoż?
No dlategoż, panie aspirancie, ponieważ mieliśmy Juvenalia, no ogromną imprezę, która, przez którą to w sumie przez te 3 dni startowe przewinęło się no, na pewno kilkanaście tysięcy ludzi.
Tak, kolejne lata jakby ta impreza jest kontynuowana, tak, i też jakby może z radością, może nie, ale jakby możemy stwierdzić, że te imprezy są z naszego punktu widzenia bezpieczne. Tak?
Ale myślę, że tam nie brakuje pewnych interwencji, prawda?
To znaczy tak, ale to też te interwencje nie noszą znamion jakiegoś tam masowego naruszenia porządku publicznego, tak? Zazwyczaj dotyczą te interwencje kilku osób, tak? No czasami, jak to się mówi, ktoś komuś chce coś wytłumaczyć, tak? Niekoniecznie słownie, a czasami w ruch jakieś tam gesty idą, popchnięcia, tak? Ale jest to wszystko załatwiane jakby na poziomie interwencji i bez żadnych tam uszczerbków na zdrowiu. Przynajmniej jakby na chwilę obecną nie mieliśmy takich zgłoszeń, że komuś coś by się poważnego stało. No oczywiście jak na każdej takiej imprezie, to gdzieś tam no, są te drobne rzeczy, jak spożywanie alkoholu, czy jakieś takie wykroczenia, te porządkowe takie, które...
Obawiam się, że na takiej imprezie spożywanie alkoholu to Zwłaszcza. Nie taka drobna rzecz.
No tak, ale to też jest teren jakby imprezy jest zamknięty, gdzie jakby my troszeczkę inne uprawnienia mamy, tak? Jeśli jest to w przestrzeni publicznej, to oczywiście spotyka się to z naszą reakcją, tak? Czasami bardziej zdecydowaną, czasami mniej zdecydowaną, tak? Natomiast jeśli chodzi o sam teren imprezy, jest to jakby... Tam my interweniujemy, jeśli by doszło tam, to mówię, do naruszeń porządku w takim znacznej mierze. I nie wiem, służby porządkowe same by sobie nie poradziły.
Pan aspirant jeszcze chciał coś
tak,
dodać.
Tak, na teren odbywania się imprezy musimy też zwrócić uwagę na to, że no, leży przy dwóch osiedlach i sama ulica Zwierzyniecka, tak, czy też ulica Wiejska, no, są to drogi dwujezdniowe. Niektóre przejścia mają sygnalizację świetlną, na niektórych przejściach tej sygnalizacji nie ma, stąd też obecność policjantów, tak? Sam byłem przez wiele lat dzielnicowym jednego z takich osiedli tu przy ulicy Zwierzynieckiej i muszę powiedzieć, że z przeprowadzanych rozmów i wywiadów z ludźmi też w zdecydowanej większości przypadków nie odczułem jakiegoś takiego negatywnego nastawienia do tej bawiącej się młodzieży. Część po prostu ludzi już się oswoiła, że są 2-3 dni w roku takie, także część ludzi nawet i wyjeżdża gdzieś poza swoje miejsce.
Może to jest najlepsze rozwiązanie.
Część uczestniczy w imprezie.
Tak. No tak, tak, oczywiście. Panowie, czy wy macie jakieś takie dane dotyczące, ilu policjantów mogło wziąć udział w zabezpieczaniu tej białostockiej imprezy, tej trzydniowej?
Znaczy, no tutaj, jeżeli chodzi o ilość policjantów, ta ilość jest cały czas płynna, tak, bo jakby oczywiście tutaj delegujemy te służby, zwłaszcza prewencyjne, do zabezpieczenia tego terenu przyległego, tak, zwłaszcza do tej imprezy masowej. Natomiast, no, tutaj te liczby są też płynne, bo w pewnej chwili ten policjant może być zadaniowany tak też do przeprowadzenia interwencji w innym miejscu, także tutaj te dane, mówię, są płynne i tak jednoznacznie to nie możemy stwierdzić.
Dlaczego o to pytam? Ponieważ kiedy w sobotę wracałem do domu już po zakończeniu ostatniego koncertu, to zwróciłem uwagę przede wszystkim na ogromną ilość policji. Ogromne. Tam było, to nie było, wydawało się, ja miałem takie wrażenie przynajmniej, że w najbliższym otoczeniu tego placu, gdzie to się wszystko odbywało, na każdym rogu stała para policjantów.
No ale też proszę zwrócić uwagę, że właśnie na tym każdym rogu jakby tej imprezy, no, odbywa się przede wszystkim tak ruch pojazdów, tak? A więc potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mogą wystąpić. W tej imprezie w zdecydowanej większości przecież uczestniczą studenci, więc młodzi ludzie, więc osoby, które na te zakłócenia porządku publicznego o tym, co pan też aspirant Wojciech Kosikowski mówił, są jednak bardziej tak narażone. Także ta policja, no, musi być. No i między innymi dlatego tych poważniejszych zdarzeń nie odnotowaliśmy.
Ale też bardzo nas cieszy to, co pan redaktor zauważył, że byliśmy widoczni przede wszystkim.
Panie aspirancie, byliście widoczni. To mało powiedziane. Przed chwilą jedna z telewizji informacyjnych polskich podała, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację, że tylko wczoraj w całym kraju utonęło 6 osób. To bardzo, bardzo dużo. Panie dzielnicowy, pan już wspominał o tym przed przerwą, że dużo jest turystów, dużo jest ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie woda, bo wydaje nam się, że jak my wejdziemy do pasa, no góra do ramion, to się nam nic nie stanie. A przecież są takie zagrożenia, jak na przykład, nie wiem, zasłabnięcie, tak? Jak jesteśmy przegrzani, wejdziemy do zimnej wody, możemy stracić siły. Dalej, skurcz. Jest tak dużo tych zagrożeń, które niesie woda, że warto o nich mówić i przypominać.
Tak, zgadza się. Jeżeli mogę zaapelować do społeczeństwa, to prosiłbym o to, aby wchodzić do wody nie samemu, tylko przy udziale,
przy asyście
innych ludzi, znajomych, rodziny, korzystać z różnego rodzaju sprzętów, nie wiem, bojki czy innego tego typu sprzętu i przede wszystkim kąpać się w kąpieliskach strzeżonych. Ja u siebie w rejonie mam jedno kąpielisko strzeżone, jest to plaża miejska. Codziennie, dzień w dzień, przez okres wakacyjny pracują tam ratownicy. Teren jest ogrodzony, także jak najbardziej zachęcam do korzystania z tego kąpieliska. Wiadomo, że Augustów jako miasto turystyczne otoczone wieloma jeziorami jest sporo kąpielisk niestrzeżonych, do których w latach ubiegłych dochodziło niestety do sytuacji tragicznych. Dlatego jeszcze raz apeluję o rozwagę, jeżeli chodzi o wejście do wody pod wpływem alkoholu, no i kąpiel, czy z innymi towarzyszami wypoczynku, czy korzystając z różnego typu sprzętu, na przykład bojki jakiekolwiek.
Przede wszystkim można by stwierdzić, że po prostu zachować zdrowy rozsądek i nie przeceniać swoich własnych umiejętności. Tak? To, że w danym momencie w miarę dobrze się czujemy, to jeszcze nie znaczy, że potrafimy przepłynąć jezioro wzdłuż czy wszerz, tak? I szczególnie przy takich... Unikajmy po prostu takich wypraw, a jeśli już chcemy spróbować, tak, to asekurujmy się czy towarzystwem w łódce na przykład, tak, czy ciągnąc tą popularną pamelkę, czyli tą bojkę, która, gdy nam sił zabrakuje, czy jakieś tam zdarzenie nastąpi, skurcz, to pozwoli nam się bezpiecznie przytrzymać.
Zastanawiam się, czy w polskim prawie nie można byłoby wprowadzić takiego zapisu, że kąpiel pod wpływem alkoholu, czy wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu mogłoby na przykład stanowić pewne wykroczenie. Czy to by zadziałało na wyobraźnię, no, na przykład turystów, którzy przyjeżdżają do Augustowa?
Ciężko to stwierdzić, natomiast no, ciężko, trudno by było wszystkie jakby czyny, czy wszystkie czynności ludzkie sklasyfikować w kodeksach, tak? No, no zdrowy rozsądek przede wszystkim nie powinien jakby pozwalać na wejście do wody w takim stanie. Poza tym większość kąpieli, przynajmniej strzeżonych, tak, w swoich regulaminach ma zapis, że...
To zakaz kąpieli pod wpływem alkoholu.
Znaczy nie wiem, spożywanie alkoholu na pewno, tak? Czy kąpiel, to już mogę się mylić, tak? Natomiast jakby samo spożywanie alkoholu w takich miejscach to jest wykroczeniem. Szczególnie, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi się zmieniła jakieś tam kilka tygodni wstecz, tak? I już nie są miejsca wskazane, tylko są jakby szeroko rozumiane miejsca publiczne, tak? Czyli w zasadzie każda plaża, tam gdzie się zbierze grupa ludzi, to już jest miejscem publicznym, więc tam jest zakaz spożywania alkoholu.
Nie wiem, panowie, czy wiecie, ale właśnie wpisaliśmy się w pewną taką narrację, która teraz się przetacza, w pewną dyskusję, która się przetacza przez Polskę, a propos właśnie miejsc publicznych, gdzie można byłoby spożywać alkohol. Wśród propozycji są parki, wśród propozycji są skwery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale są też plaże. No i dzień dobry.
Znaczy to w zasadzie w gestii każdego samorządu, pod który dany teren podlega, to jest to w drodze swojej uchwały, tak? Czy Rada Miejska, Gminna może takie miejsca wyznaczyć, gdzie ten alkohol można spożywać, tak? I znaczy my jako policja może nie do końca się wypowiadamy na ten temat, tak? Jeśli ktoś by poprosił nas o opinię, to oczywiście taką opinię jakąś tam swoją wyrazimy. Nawet z takiego czystego punktu widzenia ludzkiego, tak? No, ja bym tam osobiście raczej nie wydawał zgody na spożywanie alkoholu w miejscach, gdzie jest to jakby szczególnie osoby dane mogą być narażone, tak? No bo jeden wypije jedno piwko, drugi 10, tak? I nawet bez udziału innych osób może dojść do tragedii. Się przywróci, nawet w płytką wodę wpadnie, tak? Zachłyśnie się i tragedia gotowa jest, tak? Także trochę takie może kuszenie losu. To spożywanie alkoholu w takim miejscu to jest kuszenie losu. Jeśli już mamy pić, to chyba bezpiecznie jest w swoim domu.
Zamykamy temat tylko taką informacją, że przed chwilą rządowe Centrum Informacji podało, że tylko wczoraj w całym kraju utonęło 6 osób, w tym jedna w województwie podlaskim. Od początku roku w województwie podlaskim ile osób utonęło?
Tak, w województwie podlaskim od początku roku odnotowaliśmy już 6 utonięć.
W tym jedno wczoraj między innymi. Proszę na siebie uważać, proszę uważać nad wodą, a teraz już przejdziemy do tematu, z którego się bardzo mocno przygotowaliśmy, mam nadzieję, wszyscy, ja starałem się też. Znieważenia, zniesławienia i naruszanie nietykalności cielesnej. Wczoraj widziałem taki program w telewizji, był taki przykład podany, że pan w ogóle został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za poruszenie plakietki urzędniczki będącej w pracy. Co to oznacza? Pan prosił panią, żeby się wylegitymowała. Ona miała odwróconą plakietkę, także nie było widać, jak ma na imię, na nazwisko. Jakby trochę podniosła tę plakietkę i cofnęła, nie pokazując swojego imienia i nazwiska. I pan tę plakietkę potem wziął w dłoń, odwrócił. Czy zrobił to mniej, czy bardziej agresywnie, to już pozostaje kwestia jakby oceny indywidualnej. Natomiast potem tę plakietkę odrzucił, bo jeszcze przy okazji też nagrał, tak? Imię i nazwisko tej pani. I tam pojawił się taki wątek, że jeżeli pani jest urzędnikiem w trakcie godzin wykonywania czynności służbowych, to się teraz ładnie nazywa, to było to naruszenie nietykalności cielesnej. Czy panowie się ze mną zgadzacie? To jest trudny przypadek, ale taki, od którego moglibyśmy właśnie wyjść.
Znaczy generalnie, tak jak dobrze zrozumiałem, to pani jest funkcjonariuszem publicznym.
Więc pani jest urzędnikiem.
Jest to przestępstwo ścigane z urzędu, a naruszenie nietykalności cielesnej następuje poprzez kontakt z inną osobą. Tak? I czasami może to być bardziej agresywne, może być mniej. Natomiast każdy, nawet prywatnie człowiek, ma swoją taką strefę intymności, do której druga osoba nie powinna jakby...
Co to jest strefa intymności i czy ona jakby w jakikolwiek sposób zawiera się w jakimkolwiek przepisie dotyczącym naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia i tak dalej?
Znaczy to akurat nie, bo to wynika bardziej z relacji wzajemnych ludzkich, tak, że każdy ma tą strefę, w której się czuje bezpiecznie, tak? Oczywiście w przypadku urzędnika... Czy to będzie 5 cm, czy 10 cm, to jakby może urzędnik nie może decydować o tym, czy petent podejdzie bardzo blisko, czy nie, tak? Natomiast już, nie wiem, popchnięcie, szarpnięcie, jakby nie wypowiadam się w kwestii wczorajszej tej sytuacji, bo jej jakby nie znam, skąd to się zaczęło, jak to się było, tak? Czy to było, nie wiem, rzeczywiście tylko odwrócenie plakietki, czy jeszcze popchnięcie, dotknięcie i tak dalej. W każdym razie już kontakt nastąpił. To wystarczy, tak? Wystarczy kontakt, żeby doszło do naruszenia nietykalności cielesnej. I w przypadku akurat funkcjonariusza publicznego, no jest to ścigany czyn z urzędu, tak?
A jeżeli chodzi o sytuację po prostu na ulicy, ktoś kogoś przechodzi na ulicy, ktoś kogoś potrąca barkiem, Jak to jest?
Jeśli mówimy o przypadkowym całkowicie potrąceniu, no to jest to przypadek.
Nie tak? Możemy, możemy tak myśleć, że to było przypadkowe, a możemy myśleć, że ktoś może szuka zaczepki.
Oczywiście, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś celowo nas popycha, dotyka, nie wiem, jakiegoś innego czynu zrobi w stosunku do naszej osoby, tak? Szarpnięcie, popchnięcie, jak to tego typu rzeczy wpisuje się właśnie w te naruszenie nietykalności cielesnej. Z tym, że jakby o ile w przypadku funkcjonariuszy publicznych jest to czyny ścigane z urzędu, tak, to w przypadku innych osób są to czyny ścigane z oskarżenia prywatno-skargowego. Tryb prywatno-skargowy tak zwany. Więc...
Brzmi
groźnie. Nie brzmi. Są to czyny, jeśli chcemy, żeby dana osoba poniosła za to odpowiedzialność karną, to jakby policja nie wykonuje przy tym żadnych czynności, tak? Przynajmniej w pierwszym etapie, tak? Chcąc ścigać sprawcę takiego czynu, musimy złożyć wniosek o ściganie bezpośrednio do sądu. Można to też uczynić za pośrednictwem policji. Natomiast jakby policja tak czy siak, dana osoba pisze tą skargę, tak, składa do sądu, wpłaca jakąś tam kwotę na koszty postępowania sądowego i wtedy sąd decyduje jakby o dalszym losie tej sprawy. Może zlecić wykonanie pewnych czynności policji, takich jak, nie wiem, przesłuchanie świadków, zabezpieczenie jakichś tam dowodów, tak. Natomiast jeśli uzna, że jest to sprawa mniejszej trochę wagi, tak, to ewentualnie może sam sąd jakieś tam czynności wykonać.
No dobrze, panowie, a jeżeli, bo wiemy o czymś takim, że jeżeli obrażenia skutkują dłużej niż 7 dni, to już jest jakiegoś innego paragrafu wtedy zupełnie idzie.
Znaczy nie jest to wtedy naruszenie nietykalności cielesnej, a jest uszkodzeniem ciała. Tak, to się troszkę nazywa, tak, i jeśli rzeczywiście powyżej 7 dni
Słuchajcie, musimy skończyć z językiem fachowym. Może przejdźmy do praktyki, może przejdźmy do przykładów. Sąsiad, o tutaj akurat pan dzielnicowy, to pewnie z takimi przykładami miał do czynienia. Sąsiad do sąsiada mówi, ty taki jeden, siaki i owaki, twoje liście z drzewa spadają mi na działkę. No i chce jeden drugiemu wytłumaczyć, że ależ może i owszem, ale co ja mam z tymi liśćmi zrobić? I ten się tak wkurza, że go tam zaczyna szarpać. No miał pan takie sytuacje?
Wiele takich sytuacji.
Może niekoniecznie z liśćmi.
Generalnie to polega na tym, że jedziemy do takiego petenta, informujemy go o dalszym toku postępowania.
Ale ktoś to wcześniej zgłasza? Jak to
tak
wygląda?
Mhm. Jeżeli petent nie ma obrażeń powyżej dni 7, czyli nie ma żadnych złamań, czy zębów, czy kości, czy czegokolwiek innego.
A otarcia?
Otarcia są traktowane jako obrażenia poniżej liście.
Otarcia, siniak, zasinienie, jakieś tam, nie wiem, pręga, która powstanie, to wszystko.
No bo tam złapał faceta, tam za rękę ciągał.
Informujemy petenta o dalszym toku postępowania, o możliwościach prawnych. Następnie ja jako dzielnicowy udaję się do drugiej strony, żeby wysłuchać także drugą stronę. No i generalnie moja rola na tym się kończy.
Ale pan musi sporządzić z tego notatkę.
Rozpisuję to w swoim notatniku.
Co dalej z tą notatką?
Jeżeli człowiek, tak jak tu Wojtek powiedział, złoży zawiadomienie czy też wniosek o ściganie w sądzie, sąd zwraca się do Wydziału Prewencji czy do komendy, jakakolwiek byłaby to komenda, z prośbą o udostępnienie danych. My mamy wylegitymowaną jedną, drugą stronę, także udostępniamy. Tyle.
Czy często się panu zdarzają takie przypadki, że tam sąsiad z sąsiadem się pokłócą i idzie na pięści? Żeby nie powiedzieć na noże.
Zdarzają się, aczkolwiek za każdym razem, jak rozmawiam z ludźmi, to staram się im wytłumaczyć, żeby lepiej sami pomiędzy sobą doszli do jakiegoś konsensusu, pogodzili się i sprawę, żeby była załatwiona na poziomie sąsiedzkim.
Niż miałoby trafić do sądu.
Tak jest, zgadza się.
No tutaj należy podkreślić rolę właśnie policjanta, zwłaszcza dzielnicowego, ale też
powiedzieć.
I służb potralowych, jako tych pierwszych mediatorów i tych najważniejszych. I jeszcze właśnie na tym etapie wizyty dzielnicowego, czy też policjanta ze służby patrolowej, większość tych konfliktów właśnie udaje się dzięki fachowej rozmowie, udaje się tutaj w zalążku, że tak powiem, zlikwidować.
Niebagatelny jest też również fakt, że w przypadku znieważenia sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zachowanie danego człowieka było sprowokowane zachowaniem drugiego. Czyli jeśli sąsiad przyjdzie, zwróci uwagę...
Skomplikowane.
No, retorsja. Tak.
Dokładnie. No, jeśli sąsiad przyjdzie, zwróci uwagę i nie wiem, powie coś, powiedzmy, jedno słowo za dużo, brzydkie, tak? Ja odpowiem mu na to jednym
jeszcze
słowem,
gorzej.
Ktoś jeszcze ten, to później sąd, że tak powiem, też nad tym długo się nie pochyla i stwierdzi, że to jednak obustronna wina była, tak, i też jakby...
W piłce nożnej dalibyśmy po żółtej kartce tak, i tak, do domu.
Dokładnie, no. Dokładnie tak by
się a tutaj się może na czym skończyć?
No tutaj generalnie, jeśli ktoś złoży taką sprawę do sądu, tak, no to kara grzywny, ograniczenia wolności. I tyle, no, tylko mówię, no, nie są to, jak ustawodawca ujął to w taki sposób, że są to sprawy troszkę niższej wagi, tak, i pozostawił to jakby wolę ścigania tej drugiej osoby danej osobie pokrzywdzonej.
Jasne.
Jeśli chce, jeśli bardzo chce, tak, to jak najbardziej.
Proszę państwa, te znieważenia, zniesławienia, naruszenie nietykalności cielesnej, to są dosyć takie bardzo szerokie tematy, do których po prostu na szczęście nie musimy się przyzwyczajać, bo na szczęście wydaje mi się, że to zbyt często się nie zdarza, przynajmniej nie wiem, czy taka statystyka jest prowadzona, czy nie. Natomiast idąc dalej, jeżeli macie państwo jakiekolwiek wątpliwości, musimy już niestety kończyć, trochę się zagadaliśmy. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek wątpliwości, to bardzo prosimy po prostu o kontakt z dzielnicowymi. Państwo dzielnicowi wszystko wam to dokładnie wytłumaczą, spiszą, zrobią, sporządzą notatkę, a potem jak trzeba, to udostępnią notatkę, gdzie trzeba.
I jeśli można, to ku przypomnieniu, tak, aby skontaktować się ze swoim dzielnicowym, to warto wykorzystać mobilną aplikację. Ona się nazywa Moja Komenda, gdzie jest spis wszystkich dzielnicowych, łącznie z numerami telefonów i adresem e-mail, tak, i poprzez tą aplikację, że tak powiem, jednym kliknięciem można się połączyć ze swoim dzielnicowym. I korzystając z chwilki jakby możliwości, to...
No już niedużo już coraz mniej.
Jeszcze chwileczkę, okay. Chciałbym przypomnieć, że w dniu 30 maja w godzinach 10:30-13:30 Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku współorganizuje Dzień Dziecka po prostu, tak? Czyli zapewniamy najmłodszym atrakcje. Wszystko to się odbędzie na terenie oddziału prewencji policji w Białymstoku przy ulicy 42 Pułku Piechoty. Za zgłoszenia uczestnictwa można jeszcze dokonać poprzez telefony dostępne na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w zakładce Wydział Prewencji. Jak również chciałbym przypomnieć, że do 31 maja można zgłaszać policjantów w konkursie Policjant, który mi pomógł, i to zrobić za pośrednictwem Niebieskiej Linii.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie te przypomnienia. Panowie, spokojnego dnia panom życzę. Naszymi gośćmi dzisiaj byli policjant z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, sierżant sztabowy Przemysław Pacuk, tamtejszy dzielnicowy.
Dziękuję.
Z Wydziału Prewencji młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję.
Dziękuję.
A także z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji aspirant Marcin Gawryluk. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.